sobotnie popołudnie z Radiem Poznań, popołudnie już po głośnym hardrockowym wieczorze z zespołem Atomic Rooster. Zapraszaliśmy Państwa przez ostatnie 2 tygodnie na ten koncert i cieszymy się, że mogliśmy się z Wami wczoraj spotkać w klubie Dwa Progi. Warto było się wybrać na spotkanie między innymi ze Steve'em Boltonem, nie tylko gitarzystą Atomic Rooster, ale także znakomitym gitarzystą grającym na długich trasach koncertowych z wielką gwiazdą swego czasu, Paulem Youngiem, no i przede wszystkim dla wielu najważniejsza informacja swego czasu gitarzystą zespołu The Who, o czym będzie nam opowiadał w naszym wywiadzie, bo minęła 16, jak w każdą sobotę o tej porze, czas na godzinę z artystą tygodnia. Od poniedziałku najczęściej słuchaliśmy grupy Atomic Rooster. Wczoraj w Poznaniu słuchaliśmy ich na żywo i proszę mi wierzyć, był to koncert bardzo ognisty. Steve Bolton grał fenomenalnie. Wiele osób kręciło sobie filmy z jego szalejącymi po gryfie gitary palcami, bo rzeczywiście rzadko obserwujemy w stolicy Wielkopolski, czy w ogóle w Wielkopolsce, czy w ogóle w Polsce takich artystów, takich gitarzystów. To była wielka przyjemność przez 2 godziny obserwować w akcji szalejącego ze swoją gitarą Steve'a Boltona. Zresztą jego kolegów z zespołu również podziwiali Państwo, jak znakomity cały czas wokal ma Pete French i jemu również ściskaliście dłonie, gratulując znakomitego występu. Atomic Rooster przez najbliższe kilkadziesiąt minut w roli głównej. Czas na dłuższe spotkanie ze Steve'em Boltonem. Nie będzie tylko o nich, bo oczywiście porozmawiamy też o The Who. Będzie o koncertach Jimiego Hendrixa, będzie o Beatlesach, Shadowsach i nie tylko. Zostańcie z Radiem Poznań. Steve Bolton, Atomic Rooster, specjalnie dla Was.
Hi, Steve Bolts from Atomic Rooster here, and you're listening to a whole week of Atomic Rooster music on Radio Poznan. And we'll be playing Poznan on the 16th of June, Friday the 16th of June.
Nice to have you, Steve.
Steve, miło cię gościć. Nie ma sprawy, bardzo mi miło. To mi jest bardzo miło, jako miłośnikowi wszelkie rodzaje muzyki jestem pod wrażeniem twoich osiągnięć. Pod wrażeniem tego, co zrobiłeś w trakcie twojej kariery. No tak, nie wiem, jak to się wszystko wydarzyło. Wiesz, czasem dzieją się rzeczy, a ty myślisz, jak to się tak naprawdę stało. To w sumie zabawne, prawda? Przytrafiają ci się rzeczy, nie wiadomo jak. Czasem nawet nic nie robiłeś w tym kierunku. Coś do ciebie przychodzi, nie wiadomo dlaczego. Pewnie do tego jeszcze przejdziemy. Tak, wiem, o co ci chodzi. Jedna rzecz prowadzi do drugiej, prawda? Tak. A teraz powrócił Atomic Rooster i przyszedł do mnie, by mnie skusić i zabrać ze sobą. Bardzo nas to cieszy, Steve. Tak, nas również. To bardzo dobry zespół. To świetny zespół. Muszę ci powiedzieć, że jeden z moich znajomych widział was w ostatnich miesiącach dwa razy na scenie i powiedział, że byliście niesamowici. Był bardzo zdziwiony. Aha, okej, nie spodziewał się, że tacy starzy panowie jak my wciąż dają radę. Tak, nadal to potrafimy. Ja wciąż uwielbiam być na scenie, tak jak kiedyś. I o to tu chodzi. Myślę, że właściwe podejście do każdego koncertu jest takie, że to może być twój ostatni koncert w życiu. Bo nigdy nie wiadomo, bez względu na to, jak jesteś stary, albo jak jesteś młody, nigdy nie wiadomo, to może być twój ostatni raz. Więc bardzo mnie wkurza, gdy widzę artystów, którzy się nie przykładają, bo na przykład przyszło mało ludzi. Moja filozofia jest taka, że za każdym razem musisz iść na całość. Taka jest moja filozofia. Rozumiem, że masz tę filozofię od samego początku, czyli tak naprawdę od lat 60. No tak, w sumie, no tak. Od lat 60. Tak, byłem wtedy w szkole i założyłem zespół. Swój pierwszy zespół. Pamiętam, że szukałem gitarzysty, bo był już basista, był perkusista. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy niczego o graniu, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. I jednego dnia ulicą, przy której mieszkałem z moimi rodzicami, szedł sobie chłopak z futerałem do gitary. Gość z mojej szkoły. Myślę, że był rok starszy, więc wiesz, gość z innej ekipy. Zapytałem, czy w tym futerale masz gitarę? Tak, odpowiedział. A ja na to, nie chciałbyś dołączyć do mojego zespołu? No i dołączył. To dziwaczne, ale do dzisiaj mamy ze sobą kontakt. Ja zawsze chciałem być gitarzystą rytmicznym. Nie interesowała mnie gitara prowadząca, solówki i tak dalej. Chciałem grać akordy. Nasz pierwszy koncert był bodaj w holu jakiegoś kościoła. Zagraliśmy kilka utworów z repertuaru The Shadows. Znasz Shadowsów? Pewnie. Mieliśmy zeszyt z rozpisanymi kawałkami. Kolega się nauczył tych nut na górze, a ja tych akordów na dole. A potem dorzucaliśmy Beatlesów, bo to był ten moment, kiedy pojawili się The Beatles po raz pierwszy. To niesamowite. Bardzo lubimy w Radiu Poznań The Shadows, tak jak zresztą wiele innych muzycznych gatunków. Gramy Atomic Rooster, a potem na przykład The Shadows. No i super, to wszystko to po prostu dobra muzyka. A propos Shadowsów, ostatnio czuję, że nareszcie mogę z miłością do nich wyjść z szafy, bo
Generalnie dotychczas trzeba było być trochę cicho z tym tematem. Ale Hank Marvin to jest gość. Pamiętam, że gdy byłem mały, gdy miałem 11 lat, widziałem The Shadows w telewizji. Hank Marvin stał sobie ze swoją gitarą, Fenderem, Stratocasterem i to był dla mnie cios. Pamiętam, jak myślę, to właśnie chcę w życiu robić. Nagle zdajesz sobie sprawę, że zjawiska takie jak Jimmy Page, Led Zeppelin, Jeff Beck, świeć panie nad jego duszą, czy Pete Townsend z The Who, to wszystko zaczęło się od The Shadows. Taka jest historia. Gdy posłuchasz kilku pierwszych albumów Shadowsów, Hank miał wtedy 19-20 lat, a jego brzmienie, to co wtedy robił, było totalnie unikalne. Teraz mogę to już powiedzieć głośno i dumnie. Hank Marvin to muzyczny Bóg. No wiesz, życie płynie dalej, wiele się zmienia, ale ta pierwsza rzecz, która cię porwała, ta pierwsza fascynacja wciąż w tobie siedzi. Ciągle gdzieś w tobie jest. Nie pozbędziesz się tego. Kiedyś byłem też wielkim fanem zespołu Fleetwood Mac, jeszcze z Peterem Greenem. Pamiętam, że wpadłem na ich koncert, jeden z ostatnich, jakie wspólnie zagrali, gdy Peter miał jeszcze długie włosy i chodził w białej szacie. Ten czas, gdy grali Albatrosa. Ja od pierwszej nuty słyszałem, że to przecież klimat Hanka Marvina i The Shadows. Słyszałem to od początku. Albatros jak The Shadows. Ta sama gitara, wyraźna inspiracja. Wspomniałeś Shadowsów, ale też Beatlesów. Zaczynałeś grać, kiedy oni zaczynali karierę. To niesamowite. Tak. Byłem trochę zbyt młody, żeby załapać się na ich koncerty, ale pamiętam, jak grali w moim mieście. Pamiętam o tym artykuły w lokalnej gazecie. Coraz mocniej wtedy czuliśmy, że coś się dzieje wielkiego. Kupiłem też ich pierwszego singla. Mieliśmy wtedy taki mały gramofon, tak mały, że podczas słuchania albumów nie można go było zamknąć. Kupiłem single Love Me Do, oryginalną wersję. Myślę, że cały czas go mam. Kupiłem go w małym lokalnym sklepie z płytami. Na propos Beatlesów, chyba wszystko zostało powiedziane. Ale miałem taki okres w życiu, kiedy uczyłem gry na gitarze. Dawałem prywatne lekcje w Londynie, gdzie mieszkałem przez większość mojego życia. Potem przeprowadziłem się do Kent ze względu na kłopoty damsko-męskie. Ale nadal dojeżdżałem do Londynu na te lekcje. Choć muszę powiedzieć, że nie jestem zbyt dobrym nauczycielem, ale jakieś 15 lat temu zaangażowałem się w tak zwaną szkołę rocka. Uczyłem tam między innymi tego, że wszystko, czego chcesz się nauczyć na temat gitary, wszystko znajdziesz u Beatlesów. Skąd oni brali te wszystkie akordy? Skąd oni o nich wiedzieli? Skąd brali połączenia między nimi? Takie wtedy nietypowe. To wręcz niewiarygodne. Jeśli ktoś nie lubi Beatlesów, prawdopodobnie nie kocha życia.
Don't change your mind.
Przejdźmy do szalonych czasów zespołu Atomic Rooster, który swego czasu brylował na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i w telewizyjnych programach, tak jak słynny Top of the Pops. O tak, program Top of the Pops był w telewizji od zawsze. To był jak osobny świat. Nie dało się go nie oglądać. Nie było zbyt wielu innych takich propozycji w telewizji. Nie mieliśmy wtedy YouTube'a, więc zrobiliśmy to. Daliśmy czadu. To było dość dziwaczne doświadczenie. Ale sam fakt, że taka muzyka była wtedy na topie list sprzedaży. Z dzisiejszego punktu widzenia to wydaje się wręcz nieprawdopodobne.
Tak, to prawda. Atomic Rooster w czołówkach list przebojów z utworami Devil's Answer, a także Tomorrow Night. To były czasy. Myślę, że Devil's Answer rządziło na listach w momencie, kiedy akurat dołączyłem do zespołu. John i Paul odeszli z grupy, byli bowiem niezadowoleni, że na pierwszym albumie słabo było słychać ich gitary. Wtedy Vincent Crane zaprosił do zespołu Rickiego Parnella, no i mnie. No i chwilę później lecieliśmy do Stanów na trasę koncertową, trwającą całe 6 tygodni. Mimo, że to był już początek lat 70., to wydawało się tam, jakby wciąż były szalone lata 60. Ludzie jedli LSD, rzucali na scenę jointy z marihuaną. Wariactwo. A potem wróciliśmy do Anglii i myślałem, okej, no dobra, teraz czuję się człowiekiem z pewnym doświadczeniem. Chętnie więc pojechaliśmy tam znowu, tym razem już z Pete'em Frenchem, który też będzie w Poznaniu. To było świetne. Podobała mi się każda spędzona tam minuta. Bo gdy w Stanach wychodziłeś na scenę, ludzie naprawdę szaleli. Oni naprawdę chcieli, żebyś był dobry. W Anglii było inaczej. Ludzie kręcili nosem, byli cyniczni. W Stanach za to cudownie. Mogę to powiedzieć głośno i wyraźnie. Uwielbiam Amerykanów. Nie odpowiadają mi niektóre ich przepisy prawne, ale jako ludzie są super. A potem odszedł z zespołu Pete French, przeniósł się do grupy Cactus. A Vincent zaproponował, żeby wokalistą został Chris Farlow, co było dla nas szokiem. Chciałem zatrudnić mojego kolegę, ale Vincent wybrał Chrisa. Dla nas to było prawie jak zaproszenie Glenna Millera. To był początek końca. Zresztą Chris mnie chyba nie lubi. Zawsze, gdy się mijaliśmy, zahaczał mi o głowę tamburynem. On śpiewał m.in. twoją kompozycję Space Cowboy, prawda? Tak, to totalnie dziwny kawałek. Jeden z moich własnych numerów dla Atomic Rooster. Ale zabawna sprawa, posłuchaj tego, gdy ostatni raz byliśmy w Polsce, jakieś 5 lat temu, byłem w naszym hotelu, rozmawiałem z jednym z polskich fanów i akurat rozmawialiśmy na temat Chrisa Farlowa. A musisz wiedzieć, że nie widziałem go od roku 1972. Nigdy w międzyczasie na niego nie wpadłem, nigdy się nie spotkaliśmy. I teraz, 5 lat temu w Polsce, rozmawiam z tym człowiekiem, on pyta mnie o Chrisa Farlowa. Ja mówię, że nie wiem, co u niego słychać, nie sądzę, by nadal występował. I nagle przed nami otwiera się hotelowa winda i wychodzi z niej Chris Farlow. Widzi mnie i krzyczy do mnie, Steve, co u ciebie słychać? Podchodzi, obejmuje mnie. Robimy sobie zdjęcie. Pomyślałem, to naprawdę dziwne. Okazało się, że grał na tym samym festiwalu, ale innego dnia, z innym zespołem. Nasza historia zatoczyła koło. To było fajne. Bardzo miły moment.
Wspominałeś wcześniej, że wszystko na temat gitary można znaleźć u Beatlesów. Ale chyba Jimi Hendrix to jednak całkiem inna historia. Coś innego, coś większego, prawda?
O tak, gdy pojawił się Hendrix, chodziłem jeszcze do szkoły. Gdy go zobaczyłem, nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Kupiłem album Are You Experienced. Nie wiedziałem wtedy, co on ma na myśli. Tematy narkotykowe przyszły później, przynajmniej dla mnie. Foxy Lady to coś fantastycznego. Jimmy grał swoimi własnymi akordami. Słuchając tego utworu, myśleliśmy, że wiemy, co on robi, jak on to robi. Wydawało nam się, że gra w taki sposób. Tak myśleliśmy, ale potem, gdy zobaczyliśmy go na filmie, okazało się, że gra w taki sposób. Czyli całkiem inaczej. Powiem ci coś jeszcze na temat Hendrixa. Po pierwszej płycie on zmienił całkiem sposób strojenia swojej gitary. Zamiast tradycyjnego strojenia od nuty E, obniżył strojenie o pół dźwięku, więc nie pograsz sobie razem z Hendrixem jego utworów, chyba że sam nastroisz inaczej swoją gitarę, czego raczej nie zrobisz. Jego spuścizna jest nieprawdopodobna. To jak z jazdą samochodem. Teoretycznie wszyscy powinniśmy prowadzić auto tak, czyli trzymając obie ręce na kierownicy. Ale w praktyce jest inaczej. Prowadzimy jedną ręką, a drugą robimy inne rzeczy. Jednak, żeby zdać egzamin, musisz prowadzić we właściwy sposób. Gdy jesteś kierowcą Formuły 1, nie prowadzisz przecież w ten sposób, bo nie masz czasu. Tyle rzeczy jest do zrobienia w międzyczasie. Podobnie jest z gitarą. Teoretycznie powinieneś grać, używając tradycyjnych barowych akordów. Tak uczymy dzieciaki w szkołach. A faktycznie chwytasz gitarę inaczej. Ja nigdy nie gram typowymi barowymi akordami, tak jak sam uczyłem innych. Gra się w praktyce inaczej. Robi się różne dziwne rzeczy w ramach tych akordów. Nie znajdziesz ani jednego filmu z Jimi Hendrixem, na którym grałby w standardowy, teoretycznie właściwy sposób. Patrzysz, co on wyczynia, i nie widzisz tego dokładnie. Prawie jakby grał ci na nosie. To jest Hendrix. Nie tylko ma inaczej nastrojoną gitarę, ale jeszcze gra ci na nosie, robi cię w balona. Spróbuj zrobić podobnie. Nie da się. Widziałem go w akcji dwa razy, naprawdę? Tak. Były kiedyś w Anglii takie kluby, nazywały się Ballroom. I w niedzielę przyjeżdżały tam różne zespoły. Ale nikt tam nie chodził. Miejsce było całkiem spore, a przychodziło po 30 osób. Widziałem tam wtedy Bo Diddley'a i wielu innych ludzi, którzy przyjeżdżali i grali do sali bez ludzi. I ja tak zobaczyłem Jimi Hendrix Experience. Jimmy miał przed wzmacniaczem wyłożony dywan perski, a na końcu podpalił swoją gitarę. A drugi raz widziałem go w centrum Manchesteru, skąd pochodzę, i wszyscy jak jeden mąż, pamiętam, mieliśmy długie włosy i szerokie spodnie. Wszyscy z publiczności tak wyglądali. Byliśmy jak amerykańscy hipisi. Wszyscy poszliśmy na koncert Jimmy'ego, grały tam jeszcze 3-4 inne zespoły. Chyba The Move, The Nice. No i zespół Hendrixa. Pamiętam ten moment niezwykle wyraźnie. Wszystkim nam wydawało się, że jesteśmy cool, że wyglądamy fajnie. Ale wtedy podniosła się kurtyna i pojawił się Jimi Hendrix. I miał na sobie wąskie czerwone spodnie, bardzo wąskie spodnie, a na nogach kozaki, właściwie kowbojki. Pamiętam, że spojrzeliśmy wtedy na siebie i poczuliśmy, że wcale nie wyglądamy cool. To Hendrix był cool. Był wspaniały. Niesamowity.
Steve, muszę cię jeszcze zapytać o ludzi, których poznałeś w trakcie twojej kariery. Od Vincenta Crane'a po Paula Younga, z którym zjeździłeś cały świat. Przede wszystkim wskazałbym The Who. Dostałem robotę w The Who. To było dla mnie coś. Paul Young też świetna sprawa. Super zespół. Pino Palladino na basie. Niesamowita grupa. Nagraliśmy z Paulem album Non Parler, który był światowym megahitem. Bo zdarzyło się tak, że oni wymyślili sobie trasę koncertową zupełnie bez gitarzysty. Takie były lata 80. Wtedy gitara w muzyce pop nie miała dobrej prasy. Ale potem zmienili zdanie i zaprosili mnie na przesłuchania. Przyszedł Paul i powiedział: super, bierzemy cię w trasę. Zapytał nawet, czy mam jakieś własne kompozycje. Powiedziałem: tak, mam coś, co napisałem dzień wcześniej. Posłuchał, stwierdził: super, nagrywamy, bierzemy na płytę. No i pojechaliśmy w trasę. Graliśmy praktycznie codziennie przez dwa lata, non-stop. Z zespołem Paula Younga. Było fantastycznie. Ale potem odszedłem. Już taki jestem, że mnie swędzą stopy i muszę iść w stronę czegoś nowego. Chciałem wtedy zrobić coś swojego. A kilka lat później Paul zaprosił mnie jeszcze raz. To było w 87 roku. Zrobiliśmy jeszcze jedną płytę. I znów pojechaliśmy w trasę. Tym razem grając razem z zespołem Genesis. So uptight.
Hi, Steve Bolts from Atomic Rooster here, and you're listening to a whole week of Atomic Rooster music on Radio Poznan. Then I got this weird thing that I was doing some recording for my own stuff with Pino.
A potem zdarzyło się coś bardzo dla mnie dziwnego. Byłem w trakcie nagrywania jakichś moich własnych rzeczy z basistą Pino Palladino, tym, z którym grałem również na koncertach Paula Younga. I jechaliśmy z Pino samochodem i nagle mówi do mnie: wczoraj spędzałem czas z Pete'em Townsendem z The Who. Ja na to: o, naprawdę? A on kontynuował: i Pete pytał o ciebie. Ja na to: słucham? No tak, pytał o ciebie, mówił, że jest twoim wielkim fanem. To niemożliwe. A on: tak, tak. Pino właśnie nagrywał z Pete'em album White City i mówi: tak, nawet w pewnym momencie wszedł na stół i zaczął imitować twoje ruchy. Po tych słowach zjechałem na bok, zatrzymałem samochód i wyłączyłem silnik. Spojrzałem na Pino i mówię: słucham? Że co? Pete Townsend? A Pino potwierdził: tak, on jest twoim fanem, zna wszystkie twoje ruchy. To było niesamowite. Ten Pete Townsend. Mój bohater. Kilka tygodni później przechodziłem ciężki okres, problemy z pierwszą żoną. Mieliśmy jednorocznego syna, a ona odchodziła ode mnie. Miała romans i w ogóle. Czułem się strasznie, miałem myśli samobójcze. Wszystko szło źle i nagle zadzwonił telefon. I słyszę: hej, z tej strony Pete Townsend. Ja na to: ta, racja, na pewno. A on: nie odkładaj słuchawki, tu naprawdę Pete Townsend. Czy chciałbyś grać na gitarze prowadzącej w zespole The Who? Zapytał. Ja na to: przepraszam, ale to ty przecież grasz na gitarze prowadzącej w zespole The Who. A on na to: tak, ale mam problemy ze słuchem. I jestem twoim fanem. I są na świecie tylko dwie osoby, które bym mógł o to poprosić. Jeden to Joe Walsh, ale jego nie mogę poprosić, bo jest w Ameryce. A druga osoba to ty. I nagle zostałem członkiem The Who. To było bardzo dziwaczne uczucie. I bardzo ciężka robota, bo to były czasy przedinternetowe. Rok 1989, więc przysłali mi pudła z kasetami magnetofonowymi. A ja ćwiczyłem utwory, słuchając ich właśnie z kaset. Głowa mi dosłownie pływała. To było zabawne doświadczenie. Ale też bardzo dla mnie ważne. To był jak szczyt moich osiągnięć w kategorii granie dla innych ludzi, bycie w The Who. Przecież chodziłem na ich koncerty, gdy miałem 16 czy 17 lat. Widziałem, jak rozwalali swoje instrumenty na żywo i nigdy bym nie przypuszczał, że jednego dnia będę z nimi grał. To była zupełnie abstrakcyjna koncepcja. I jak było? Niesamowicie. Graliśmy każdego wieczoru po 4 godziny. To nie były szybkie i krótkie akcje. Naprawdę się polubiliśmy z Johnem Entwistlem. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu. Z kolei Pete to totalny dziwak. A Roger? No cóż, Roger był typowym Rogerem. Powiedziałeś, że Pete był dziwakiem? Tak, zachowywał się jak postać bardzo dziwaczna. To znaczy, nie zrozum mnie źle. Uwielbiam Pete'a Townsenda. Jednak uważam, że był trochę perwersyjny, pokręcony. Kojarzysz, że lubił rozwalać gitary na scenie, prawda? Moim zdaniem to wcale nie było robione tylko dla widowiska. On naprawdę bywał wkurzony. Kiedyś robiliśmy próbę dźwięku w dużej hali pewnego popołudnia, a on krzyczał, szukając Adama Rogana, który był technikiem od gitar. Krzyczał: gdzie jest Rogan? Gdzie ten cholerny Rogan? I nagle wziął gitarę i ją rozwalił. On był naprawdę agresywny. Nigdy nie wiedziałeś, jak się będzie zachowywał. A mogło być różnie. Choć było też wiele wesołych historii, kiedy bywał zabawnym gościem. Zastanawiamy się czasem nad tą niesamowitą dla muzyki końcówką lat 60. Ty dobrze pamiętasz ten czas i to, co się wtedy działo. To prawda. Jakiś czas temu jeden z moich znajomych przeprowadzał ze mną tydzień po tygodniu
Cykl wywiadów, które miały znaleźć się w pewnej książce, która ostatecznie nigdy się nie ukazała, ale on przyjeżdżał co tydzień, w każdy wtorek, z maszyną do pisania i raz mi powiedział: Steve, to niesamowite, ale ty jesteś łącznikiem między tamtymi czasami a dzisiejszymi. Dobrze pogadać z kimś, kto wciąż występuje na scenie, wciąż działa, ale grał także wtedy, w tamtym niesamowitym okresie. Odparłem: no tak, to wszystko prawda, ale powiem ci o kimś jeszcze. Jakieś 10 lat temu w Nowym Jorku robiłem fajne rzeczy ze Steve'em Jordanem, który jest moim przyjacielem, a który teraz gra z Rolling Stonesami. A mój Boże, naprawdę. To były jakieś charytatywne koncerty, zbieraliśmy pieniądze na ratowanie lasów tropikalnych. Jeden z koncertów nazywał się Noc Bluesa. Jednym z gości był Hubert Sumlin. Znakomity czarny gitarzysta w wieku 89 lat, który, uwaga, grał na każdej płycie legendy bluesa Howlin' Wolfa. Niesamowity gość. Spodobało mu się, jak grałem, i mówił: ty jesteś gość, a ja na to: nie, ty jesteś gość. I to on, Hubert Sumlin, był ostatnim łącznikiem między starym światem a nowym, między światem Muddy'ego Watersa i Howlin' Wolfa, a dzisiaj. Więc on był ostatnim łącznikiem, a ja miałem z nim kontakt, więc też dlatego ten mój znajomy dziennikarz na mnie patrzył jako na łącznik. Steve Bolton, Atomic Rooster, The Who i nie tylko. Znakomity, sesyjny gitarzysta nagrywający płyty z Paulem Youngiem, koncertujący z nim na całym świecie swego czasu. A dziś od 16 odpowiadał na nasze pytania, tuż po koncercie, poznańskim koncercie, który wczoraj mieliśmy razem z Państwem okazję podziwiać w jednym z poznańskich klubów. Bardzo Państwu dziękuję za cały ten tydzień z Atomic Rooster. Mam nadzieję, że miło się Państwu słuchało nie tylko opowieści Steve'a Boltona, ale przede wszystkim ich świetnej muzyki, do której na pewno jeszcze w Radiu Poznań będziemy wracać. A dziś kłaniamy się i życzymy bardzo udanego sobotniego popołudnia i wieczoru. Steve Bolton, Marcin Rzyski, dziękujemy. Do usłyszenia.